Dzień szósty. Królestwo Boże. Ono jest w Tobie. Ewangelia Łukasza 17:21. Adwentystyczny Uniwersytet Południowy jest położony na przedmieściach Chattanooga w stanie Tennessee. Chattanooga jest przyjaznym środowisku, nowoczesnym miastem z bogatą tradycją. Większość jego mieszkańców uprawia jakiś rodzaj sportu i korzysta z usług świetnych lokalnych restauracji, żyjąc w błogiej nieświadomości na temat tego, po czym stąpają. Są tak naprawdę dwa miasta Chattanooga. To, które widać i to, którego nie widać. To, czego nie widzimy, leży pod ulicami. Labirynt dawnej historii, pogrzebany setki lat temu, widoczny jedynie w śladach znajdowanych w piwnicach i tym, co dawniej stanowiło podłoże miasta. Nie widzimy miasta, które zostało tu pogrzebane, aby uratować to, które znajduje się tu dzisiaj. Po serii niszczących powodzi pod koniec XIX wieku i na początku XX, miasto, które początkowo było punktem handlowym przy rzece, wzniosło się na nowo. Z upływem czasu wzniesiono osiedle 40 bloków. Drugie piętra stały się pierwszymi piętrami, a pierwsze piętra parterami. Wysokie, łukowate okna zmieniły się w elementy dekoracyjne lub lufciki. Pod względem konstrukcji taka sytuacja stwarza spore zagrożenie dla miasta, ponieważ belki próchnieją, a stare budynki rozpadają się pod nowymi, które zajęły ich miejsce. Mimo to, owo wielkie osiągnięcie, jakim było wzniesienie miasta na nowo, zostało zapomniane w jego historii. Nie zachowała się też prawie żadna dokumentacja tego wydarzenia i większość mieszkańców miasta Chattanooga nie ma o tym pojęcia. Póki co żyją w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, nie wiedząc, na czym stoją ich domy. Co jeśli pewnego dnia dom któregoś z nich zapadłby się 15 metrów pod ziemię? Jak wpłynęłoby to na ich pojmowanie rzeczywistości? Czy zaczęliby inaczej stawiać kroki? Czy nagle staliby się nerwowi podczas spacerów w swoim mieście, albo może nawet poza jego granicami? Pokładamy dużo wiary w rzeczy, które widzimy, w konstrukcje wznoszące się wokół nas. Pamiętajmy jednak, że w tym samym czasie, obok nas, jest inny świat, z istnienia którego nie zdajemy sobie sprawy. Czy wiedziałeś, że ludzkie oko widzi dany obraz tylko przez 1/24 sekundy? Obraz w telewizji jest wyświetlany w częstotliwości 15 klatek na sekundę. Obserwujemy przy tym coś w rodzaju migotania, co oznacza, że jest jakieś 15 momentów, których nasz wzrok nie rejestruje lub nie potrafi przetworzyć. Galaktyki poruszają się z niewiarygodną prędkością, ale wydają się być nieruchome z powodu punktu obserwacyjnego, w którym się znajdujemy. Mimo to owad przelatujący 5 cm od naszej twarzy jest w stanie poruszać się szybciej niż nadążają nasze oczy. W ten sposób można uznać obiekt za niewidzialny, jeśli porusza się na tyle szybko, że nasz wzrok nie może go zarejestrować. Ale czy rzeczywiście jest niewidzialny? Czy owad przy twojej twarzy jest niewidzialny dla sokoła, którego wzrok jest 3 lub 4 razy lepszy niż nasz? Tak więc niewidzialność to coś opartego na naszych zmysłach. W takim wypadku nie możemy uznać jej za prawdziwą. Jeśli jakaś rzecz istnieje, to ktoś potrafi ją dostrzec, choć niekoniecznie muszą to być ludzie. Mimo to mamy obsesję na punkcie rzeczy, które możemy zobaczyć, dotknąć, usłyszeć. Kierujemy się własnymi zmysłami, jakby stanowiły uniwersalny autorytet, podczas gdy tak naprawdę grunt, na którym stoimy, może się wkrótce zapaść. Otwórzcie swoje Biblię na Ewangelii Łukasza, rozdziale 17, wiersze 20-21. Czytamy tam następujące słowa. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Tak więc faryzeusze przychodzą do Jezusa i sarkastycznie go wyzywają. 3 lata wcześniej Jan Chrzciciel przyszedł z pustyni i wykrzykiwał do ludu, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Od tego czasu Jezus wciąż mówił o Królestwie Bożym. Królestwo Niebieskie jest jak perła, jak ziarno gorczycy, jak skarb. Więc faryzeusze przychodzą do Jezusa i mówią coś w rodzaju: no i cóż, Jezusie, gdzie jest to królestwo, o którym tyle mówisz? Kiedy w końcu przyjdzie? Bo jak do tej pory nic nie widzimy. Z całych sił starają się podkopać służbę Jezusa i jego zapewnienia o boskim autorytecie. Z całą stanowczością sugerują, że misja Jezusa się nie powiodła. W tamtych czasach wielu Żydów oczekiwało Królestwa Bożego. Jednak kiedy król w końcu przyszedł, nie wyglądał jak król. A kiedy powiedział, że królestwo już nadeszło, ono nie wyglądało jak królestwo. Właśnie dlatego fakt, że ludzie mu wierzyli, był dla faryzeuszy takim absurdem. Denerwował ich i było dla nich oczywiste to, że Jezus był oszustem. Było tak dlatego, że faryzeusze patrzyli na to, co zewnętrzne. Na ziemi Jezus nie był królem i nie miał królestwa. Dzisiaj zaliczono by go do obłąkanych za słowa, które mówił. Porównaj Ewangelia Marka, rozdział 3, wiersz 21. Z tego powodu szydzili z niego, kiedy wisiał na krzyżu, umieszczając nad jego głową napis: oto Jezus, król żydowski. To był celowy sarkazm. Faryzeusze próbowali pokazać ludziom, jak niedorzeczna była wiara w Jezusa. Chcieli odebrać im ostatnią nadzieję na to, że Jezus powstanie jako król. On jednak powstał. Nie jako król tego świata, ale nowy król, który nadejdzie, powróci do tych, którzy należą do nowego królestwa, niewidzialnego, ponieważ jeszcze nie nadszedł czas, aby zostało objawione. Wróćmy do Ewangelii Łukasza 17:21. Jakiej odpowiedzi udziela Jezus? Mówi: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Królestwo Boże nie jest czymś, co można zobaczyć. Dlatego nie będą mówić: patrz tu albo popatrz tam, ponieważ Królestwo Boże jest wewnątrz ciebie. Co takiego? To dość skomplikowane, nie tylko dla Żydów, ale również dla współczesnych badaczy Pisma. Zacznijmy właśnie od tych drugich. W zależności od przekładu, wasze Biblie mogą się nieco różnić. Niektóre oddają ten zwrot jako w was. W innych przekładach jest napisane wewnątrz was lub pośród was. Jeszcze inne mogą tłumaczyć go jako między nami. Macie jeszcze jakieś inne opcje? Oryginalnym słowem użytym w tekście greckim jest przyimek entos, który przetłumaczony dosłownie oznacza wewnątrz, w czymś. Jedynym miejscem w Nowym Testamencie, gdzie ponownie pojawia się to słowo, jest Ewangelia Mateusza 23-26, gdzie jest oddane jako wnętrze, mowa o wnętrzu kielicha. Tak więc kontekst naturalnie wskazuje na wnętrze jako najlepszy odpowiednik tego słowa. Różnice między przekładami i badaczami są wywołane niezrozumieniem myśli wyrażonej w słowach Jezusa. Badacze Biblii nie dopuszczali do siebie myśli, że Jezus miałby wskazać faryzeuszy jako osoby, w których było Królestwo Boże, co zresztą jest słuszne, więc przetłumaczyli tekst zgodnie ze swoją interpretacją. Jednak jeśli przyjrzymy się kontekstowi tego wersetu, widzimy, że Jezus ukazuje kontrast między tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne. Mówi, że Królestwo Boże nie jest czymś, co można zobaczyć. Innymi słowy, że jest to coś, czego nie widać. Tak więc nie może ono być czymś pośród nich albo między nimi, bo inaczej mogliby to zobaczyć. Adwentystyczny komentarz do Pisma Świętego tłumaczy to w taki sposób. Królestwo Boże nie jest czymś, co można zobaczyć przez skrupulatną obserwację ludzkim zmysłem wzroku. Jeśli gdzieś je odnajdujemy, to we wnętrzu własnych serc. Ellen White podsuwa nam następujące wyjaśnienie tego wersetu. Królestwo Boże zaczyna się w sercu. Nie rozglądajcie się za manifestacjami ziemskiej potęgi, aby wyznaczyć jego przyjście. Wspominając te słowa, Jezus odnosił się bezpośrednio do złego rozumowania faryzeuszy. Według nich Mesjasz miał wznieść naród żydowski ponad wszystkie inne narody na arenie politycznej. Żydzi wywrócili wszystkie Boże duchowe obietnice w obietnice światowych bogactw i władzy. Tak więc Jezus poprawia ich i mówi: nie mówię o królestwie zbudowanym z cegieł, mówię o królestwie z krwi i kości. Nie jest ważne, kto panuje nad krajem, ważne, kto króluje w waszych sercach. Nie mówię o rzeczach tymczasowych, mówię o rzeczach wiecznych. Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z pustymi ambicjami, pierworództwem, stronnictwem religijnym, wysokością zarobków, urodą, ocenami w szkole, fryzurą czy stażem w wierze. Chodzi o twoje serce. Czy ty też czujesz ulgę? Bóg nie rozróżnia swoich dzieci na podstawie opinii innych ludzi. Nasze widzenie jest ograniczone. On wybiera cię na podstawie tego, kim jesteś i jakie możliwości masz w sobie. Zupełnie jak wtedy, kiedy kazał Samuelowi iść i namaścić małego, nastoletniego Dawida. Powiedział wtedy: człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Czyż to nie jest wspaniałe? Faryzeusze opierali swoje rozumienie Królestwa Bożego na tym, co mogli zobaczyć. Ludzkie serce i umysł są niewidzialne dla ludzkich oczu. Bóg jednak, jak ten sokół, widzi lepiej niż my. On wie naprawdę, na czym stoją nasze domy. On wie, czy możemy chodzić bezpiecznie, czy może zaraz upadniemy. A Jezus mówi im, aby mieli wiarę, która jest przekonaniem o tym, czego nie widzimy, ponieważ Bóg widzi wszystko. W rzeczywistości, nawet gdyby faryzeusze dokładnie rozumieli, o czym mówił Jezus, nie byliby zainteresowani takim królestwem. Pragnęli oni wysokich pozycji i władzy w świecie ludzi. Chcieli ziemskiego królestwa, królestwa widzialnego. Jezus natomiast przenosi Królestwo Boże z widzialnego, namacalnego świata do niewidocznego, wewnętrznego świata, który może, ale nie musi być zauważalny dla innych. Być może nie ma żadnych ziemskich korzyści w takim królestwie. Królestwo zewnętrzne oferuje prestiż, władzę, popularność, wewnętrzne natomiast daje pokorę i miłość. Niezbyt zachęcające dla tych, którzy są skoncentrowani na życiu doczesnym. Tu pojawia się pytanie, jakiego królestwa ty sam szukasz? Ponieważ to, którego szukasz, znajdziesz. A ono znajdzie ciebie i wpisze cię na listę swoich sług. Pamiętaj jednak, że te dwa królestwa nie są sojusznikami. Możesz zamieszkać tylko w jednym z nich. Ziemskie królestwo często daje ci nagrodę na wejście i odnosi się bardziej do twoich zmysłów. Sprawia, że czujesz to, co chcesz czuć. Jest ono zbudowane z niestabilnych lub nieprawdziwych elementów, tak jak miasto Chattanooga. Ziemskie królestwo szuka swego, dając w efekcie chore związki, okaleczonych ludzi, rozczarowanie, śmierć, zniszczenie, niewolę, uwięzienie i nienawiść. Królestwo Boże jest oparte na pewnych obietnicach, chociaż na ich spełnienie trzeba czasem trochę poczekać. Królestwem Bożym rozporządza Duch Święty, dając ci możliwość zobaczenia i zrozumienia niewidzialnej rzeczywistości wszechświata, w którym panuje życie, tworzenie, wolność i miłość. Rzeczy duchowe są rozsądzane duchowo, dlatego gdy ziemskie królestwo wyśle złodzieja do więzienia, Królestwo Boże da mu jeszcze twoje buty i koszulę. Ziemskie królestwo odpowie przemocą na przemoc, ale Królestwo Boże nadstawi drugi policzek. Mieszkańcy Królestwa Ziemskiego wciąż próbują wybić się na najwyższą pozycję, ale mieszkańcy Królestwa Bożego wywyższają innych raczej niż siebie. Królestwo Ziemskie wykorzysta cię i wyrzuci, gdy nie będziesz już potrzebny. W Królestwie Bożym będziesz cieszył się bezwarunkową miłością i otrzymasz pomoc we wzrastaniu we wszystkim, czym możesz się stać. Jak dochodzi do tej wspaniałej przemiany? Oto tajemnica Królestwa Bożego. Jak coś tak dużego mieści się w czymś tak małym? Nie jesteśmy jak woda w szklance, która przyjmuje kształt naczynia. Gdy Duch Święty wypełnia nasze serca, kształtuje nas na swoje podobieństwo. Tak więc prawa fizyki ulegają odwróceniu i naczynie musi przyjąć kształt zawartości. To, jak inni cię postrzegają, może ulec zmianie, ale nie musi. Twoja sytuacja niekoniecznie musi się zmienić, ale twój punkt widzenia, miejsce, z którego obserwujesz świat, zostaje zmienione. W 7 tomie świadectw Ellen White pisze: Królestwo Boże nie przychodzi przez zewnętrzne przejawy. Przychodzi ono przez łagodne natchnienie Jego słowa, przez wewnętrzne działanie Jego ducha, przez połączenie duszy z tym, który jest jej życiem. Największe objawienie Jego mocy dostrzegamy w ludzkiej naturze doprowadzonej do doskonałości charakteru Chrystusa. Ten werset jest tak ważny, ponieważ jest jednym z niewielu wersetów, które umiejscawiają Królestwo w teraźniejszości. Przestaje ono być czymś, na co czekamy, a zaczyna być czymś, w czym możemy wziąć udział już teraz. Gdy decydujemy się na dołączenie do tego Królestwa, teraz doświadczamy pokoju w miejsce chaosu, radości w miejsce rozpaczy, miłości w miejsce samotności. Mamy też legion aniołów gotowych walczyć z demonami w naszej obronie, kiedy zakładamy prawdziwą zbroję Bożą, ponieważ w prawdziwym świecie nie walczymy z krwią i z ciałem. Ziemska broń nie zadziała w niewidzialnym królestwie. Musimy być uzbrojeni w miecz ducha, tarczę wiary, przyłbicę zbawienia, pas prawdy, pancerz sprawiedliwości i mieć nogi obute w gotowość głoszenia Ewangelii pokoju. Wtedy dopiero możemy ostać się w naszej walce. Mamy więc całe królestwo wspierające nas modlitwą, pomocą aniołów i samego Boga. Kto może nas pokonać? Tworzymy niepokonane, niewidzialne królestwo. Wielu ludzi wybiera Boga z powodu lęku związanego z życiem po śmierci. chcą pójść do nieba. Jednak jak można cieszyć się niebem w przyszłości, jeśli nie chciałbyś żyć w nim teraz? Przywilejem życia w niebie jest przebywanie z Jezusem. Możesz tego doświadczyć już teraz. Królestwo Boże może zacząć się już teraz w tobie, dając ci uzdrowienie, przemianę, panując w twoim życiu, ochraniając cię, pobudzając cię do służby i miłości oraz przygotowując cię na wieczność. Niebo jest kontynuacją tego, co dzieje się teraz. Ono nie zacznie się przy drugim przyjściu. To będzie zewnętrzna manifestacja obecnego niewidzialnego królestwa i na pewno nie chcesz przegapić tego wydarzenia. Ale póki co, posłuchajcie prawdziwej historii. Jessica Eves z miasta Guthrie w stanie Oklahoma została okradziona podczas zakupów w sklepie spożywczym. Pewien mężczyzna porwał jej portfel. Większość ludzi w takiej sytuacji od razu wezwałaby policję, ale ona znalazła sposób, aby rozwiązać ten problem na własną rękę. Zobaczyłam tego człowieka w alejce parę kroków ode mnie, sprawozdaje Jessica. Szedł za mną, a kiedy przeszłam kilka regałów, zdałam sobie sprawę, że nie mam portfela. Zauważyłam go w zatłoczonej alejce i podeszłam do niego. Jestem dość kontaktową osobą, ale mówiłam cicho i spokojnie. Powiedziałam do niego: myślę, że masz coś mojego. Dam ci wybór. Możesz oddać mi portfel, a ja wybaczę ci i nawet zapłacę za twoje zakupy. Inna możliwość: Jessica mogła zgłosić go na policję. Sięgnął do kieszeni bluzy i oddał mi portfel, mówi Jessica, dodając, że mężczyzna był niezmiernie wdzięczny za jej pomoc i wybaczenie. Zaczął płakać, gdy podchodziliśmy do kasy, wspomina. Przepraszał mnie jakieś 20 razy, zanim zdążyłam zapłacić za zakupy. Powiedział mi, że był zdesperowany. Wydała $27 na jego zakupy, w tym mleko, chleb, kiełbasę, suchary, zupę i ser. Ostatnią rzeczą, jaką do mnie powiedział, było: nigdy tego nie zapomnę. Jestem spłukany, mam dzieci na utrzymaniu, wstydzę się tego, co zrobiłem i jest mi przykro. Niektórzy ludzie krytykują mnie za to, że go nie wydałam, ale czasami wszystko, czego potrzebujesz, to druga szansa, dodaje Jessica. To jest przykład królestwa w was. Nie tylko to, co zrobiła dla tego człowieka, ale także zmiana, jaka zaszła w jego sercu, jako rezultat łaski, którą otrzymał. W jednym momencie ze złodzieja stał się przyjacielem. Jak wyglądałby świat, gdyby niewidzialne królestwo stało się widoczne przez wylanie Ducha Świętego w życiu każdego z nas? Czy nie chcesz należeć do takiego królestwa? To, co widzisz i czego doświadczasz w świecie, nie może się równać z tym, co Bóg może zrobić w swojej wszechwiedzy. Dla Niego nic nie jest niewidzialne. Zacznijmy od tego, że nic nie jest tak naprawdę niewidzialne. Wszystko opiera się na naszych zmysłach. Ufasz Bogu czy samemu sobie? Czy żyjesz w świecie zewnętrznym czy wewnętrznym? Wstąp w szeregi Królestwa Bożego, bo ono jest dostępne tu i teraz. Zostawiam cię jednak z pytaniem: czy Królestwo Boże jest też i w tobie? A jeśli jest, to co z nim zrobisz?